ten system jest nieuczciwy skrajnie, bo wielu z nas korzysta z prywatnej oferty edukacyjnej, płacąc za to z własnej kieszeni, kiedy już de facto wydało na to.
Olej, Marcin Sawicki, witają w podcaście u Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu u Sawickich. Dzisiaj gościmy kolejny raz pana Pawła Madelińskiego, który jest historykiem, polonistą, z którym już, jak tak wspomniałem, nie jest to pierwsza rozmowa, ale z racji tego, że Paweł, bo jesteśmy po imieniu, pracujemy ze sobą już od lat, ma niezwykłe doświadczenia, a jednocześnie bardzo często, Pawle, jak rozmawiamy ze sobą, to twoje refleksje są takie trochę głębsze niż tylko dotykające tego, co widzimy. To bardzo chciałbym w dzisiejszym podcaście porozmawiać z tobą, podyskutować może, dowiedzieć się, co ty myślisz o współczesnej szkole, ale w kontekście takiej wyobrażonej sytuacji, że masz możliwość zmiany czegoś w tym systemie, w szkole, i czy na przykład według ciebie jest coś takiego jak taka przysłowiowa edukacyjna ustawa Wilczka, że są dwie, trzy rzeczy, które zmieniamy i raptem w tej szkole się może coś zmienić? Co, Pawle, co sądzisz? Od czego byś zaczął, gdybyś miał taką różkę, mówię, zmienia mi na przykład pierwszą rzecz, jedną rzecz, co to takiego mogłoby być?
Ja mam trochę wrażenie, że edukacja to jest taki dom, który jest... Tutaj niektóre kondygnacje mają się lepiej, tu może dach wymieniono, może nie, może ogrzewanie jest lepsze, ale jest to dom, który ma swoje plusy i minusy. Natomiast każda kolejna ekipa, która przychodzi, myśli o zmianie tapety, o tam, nie wiem, cyklinowaniu podłogi. Natomiast w moim przekonaniu ten dom trzeba przebudować gruntownie od podstaw. To nie jest pytanie, czy likwidować, czy przywracać gimnazja, czy kanon lektur taki, czy inny, czy będzie hit, czy go nie będzie. To są wszystko detale. To jest sytuacja domu, który jest w ruinie, a my przychodzimy z miotełką do kurzy i biblioteczkę odkurzamy. Szkoła, w której uczą się moje dzieci, państwa dzieci, to jest szkoła oparta o system pruski, o czym nigdy nie omieszkam wspomnieć, który był po to, aby poddani tego czy innego władcy wyznawali taki wariant wiary, jaki akurat podzielał władca, i żeby przygotować rekruta, który nie pomyli amunicji z racjami żywnościowymi, żeby potrafił coś przeczytać. Później ten pruski system przejęli Amerykanie, którzy uważali, że oni nie chcą szkoły myślicieli, tylko są szkoły pracowników. I ja trochę tak myślę, to znaczy ludzkość w większości nie jest kreatywna, to znaczy kreatywne są jednostki. Żeby robić świetny biznes, to są jednostki. Żeby napisać powieść, to są pojedyncze osoby. Zdecydowana większość z nas to będą w przyszłości w swoim życiu pracownicy lepsi lub gorsi, i uważam, że pewien etos pracy jest potrzebny, żeby sumiennie, dobrze, coraz lepiej wykonywać swoją pracę. To jest zasada. Natomiast to, jaka powinna być szkoła, powinno być w rękach tych, którzy na szkole się znają, albo którzy znają swoje dzieci. To znaczy, w moim przekonaniu, szkoła powinna być w rękach rodziców i nauczycieli, dyrektorów, a nie żadnego ministerstwa edukacji. To znaczy, czy ono by sobie było, czy nie, to jest temat, nad którym się nie miałem potrzeby do tej pory zastanawiać. Natomiast przekonanie, że gdzieś w Warszawie ludzie, którzy są albo nauczycielami, albo ekonomistami, albo prawo kończyli, usiądą do stołu i wymyślą, jaka będzie idealna szkoła, to jest pojęcie całkowicie absurdalne. Bo idealna dla kogo? Dla Jasia z Podkarpacia może tak, ale dla Zdzisia ze Szczecina to będzie piekło na ziemi. Ludzie są różni, mają różne wizje tego, jak uczyć, inaczej się uczą, a dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak się zmienia świat na przestrzeni już nie ostatnich 100 lat czy 50, tylko ostatnich dekad, zmieniło się tak wiele, że powiedzieć, jak ma wyglądać szkoła, jak to się zwykło w studiach telewizyjnych rozmawiać, no to jest groteska, to jest śmieszne. Czy będą zadania domowe? Ale to pytanie jest pozbawione sensu w ogóle. Czy ich nie będzie, czy będą? Problem jest znacznie głębszy, tak? Słyszymy z kolei młodych ludzi, którzy mówią, jak oni bardzo są przepracowani, a później się okazuje, że licealiści robią program z piątej klasy z lat 70. tak naprawdę. Tak? I to nie jest zarzut wobec tych młodych ludzi, ale oni znowu mogą być przeciążeni, ale to nie dlatego, że materiału jest za dużo, tylko informacji, tylko czy może my je źle przekazujemy, może trzeba by inaczej, więc ja chciałbym żeby o tym, jaka będzie szkoła, decydował dyrektor. I żeby dyrektorzy w porozumieniu z rodzicami prowadzili takie szkoły, jakie chcą, a rodzice mieli wybór. Tu jest szkoła, która będzie młodym ludziom wpajać pewne wartości, które są nam bliskie. Wybieramy tę szkołę. Tu jest szkoła, która słynie z tego, że ci młodzi ludzie mają smykałkę później do interesu, że tam się ich uczy bardziej przedmiotów ścisłych, może czegoś. Okej. Tu jest szkoła, gdzie na bliskość przyrody się stawia. To jest coś bardzo bliskie naszej rodzinie. No to wybieramy tę szkołę. I uważam, że tak powinno być i tak byłoby uczciwie. Natomiast trzeba by wówczas powiedzieć sobie, że tracimy, jako władza traci, poważne narzędzie indoktrynacji. To jest też takie ministerstwo, które można komuś dać jako kwiatek u kożucha, tak? No bo każdy chciałby te duże, poważne ministerstwa, a jak jest jakiś mały koalicjant, to można mu dać tam Ministerstwo Edukacji. I wiem, że to jest kuszące, żeby coś takiego było z departamentami, kuratoriami, bo to jest władza, można obsadzić. I boję się, że dlatego nigdy nie, czy długo jeszcze nie dojdziemy do sytuacji zdrowszej niż jest teraz, ale w moim przekonaniu, może to nie jest popularne, co mówię, właśnie tak powinno być. Jeżeli jakieś Ministerstwo Edukacji, to w minimalnej formie, trzeba by się zastanowić, czy to miałby być bon edukacyjny, tak jak kiedyś ktoś postulował, czy jakaś inna forma, jak w takim razie, jaki mechanizm może kontroli społecznej, może kontrola rodziców, żeby ta szkoła, która dostaje pieniądze, jej nie wydała na jakieś rzeczy, z którymi się z rodzicami nie umówiła, to wszystko do dopracowania. Natomiast z całą pewnością odgórnie narzucony jeden system, którym funkcjonuje powszechnie, to jest coś pozbawionego sensu, to jest archaizm.
A ja bym trochę nawiązał też do tej naszej rozmowy, która była o smartfonach, że mam wrażenie, że funkcjonuje, bo mi jest bardzo bliskie to, co mówisz, i ja mam wrażenie, jakby zespoły nauczycielskie i dyrektorzy to jakby byli uzależnieni od jakiegoś narzędzia, które mówi, bo ministerstwo, bo program, ewentualnie mówią, bo samorząd, czyli generalnie ci, którzy mówią, kontrolują, czego możemy uczyć, ci, którzy dają pieniądze, nie muszą się znać, ale pracują pewną politykę, dbają o pewien swój wizerunek i tak naprawdę te zespoły są ubezwłasnowolnione, ale bym tu zaryzykował pewną tezę, że nie wszystkie zespoły nauczycieli i dyrektorów są całkowicie nieszczęśliwe z tego powodu, bo to jest też świetne usprawiedliwienie tego, że się nie da.
Oczywiście, że tak. Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden wątek, o którym kiedy rozmawialiśmy o smartfonach nie powiedzieliśmy. One zmieniły bardzo dużo, o czym już się rzekło. Natomiast jeszcze, i to trochę się wiąże z tą dzisiejszą naszą rozmową, ten system to wprowadza w taki stan pozornej błogości rzeczywiście wielu, że czegoś się nie da, tego nie zrobimy, bo to kuratorium, tego się nie da, bo tak, tu musicie zrobić to, bo ale to nie ja wam przecież narzucam, bo to jest ktoś wyżej nade mną. I są pewne frazesy, które też się powtarza, które są nieweryfikowane. Jak ja pamiętam, na przykład chodziłem sam do szkoły, to bardzo często, a wtedy smartfonów jeszcze nie było, ale komputery w powijakach, i pamiętam, że wtedy była taka obsesja wyszukiwania informacji, że dzisiaj już nie trzeba wkuwać, dzisiaj mamy wyszukiwać informacje. I stawiam tezę, że młodzi ludzie nie potrafią wyszukiwać informacji. To znaczy ja nie jestem boomerem, ja jestem millennialsem według tej nomenklatury. Stawiam tezę, że ja millennials lepiej wyszukuję informacje niż ci przedstawiciele młodego pokolenia, którzy bardzo dobrze znają Instagram, TikTok, nie potrafią i nikt tego nie weryfikuje. Mówiliśmy sobie przez dwie dekady, przynajmniej tyle pamiętam, że mają dobrze wyszukiwać informacje, a nie wyszukują ich dobrze. Potrafią wklepać coś w Google, ale jeżeli wyniki, które są, co mnie zadowalające, przede wszystkim skupiają się na tych pierwszych wyszukiwaniach, a jeśli są niezadowalające, to głębiej, w jaki sposób wpisać inaczej, jak poszerzyć zakres poszukiwań, tego nie wiedzą. I to jest taki przykład tego, że szkoła często coś mówi, niekiedy przez dekady, i nie robi, nie zadaje sobie pytania, dobra, okej, powtarzaliśmy, to było dla nas ważne i co z tego mamy, coś wyszło, nie sprawdza tego, tak? No bo mamy z kolei jakąś obsesję testowania, mamy egzamin ósmoklasisty na przykład, który każdy, kto choć trochę zna, wie, jak dziecko się rozwija, to ma pełne przekonanie, że to jest loteria całkowita, że w tym wieku to dziecko może wypaść jak geniusz, a może wypaść jak uczeń całkowicie mierny, tylko dlatego, że jest nastolatkiem, bo hormony, bo gorszy dzień, bo cokolwiek innego. I po co ten test? I on coś mierzy, tylko po co nam ta informacja, co z nią zrobimy? A z kolei te pytania, które sobie, czy te założenia, które sobie postawiliśmy, są nieweryfikowane zupełnie. I to też jest moim zdaniem istotny problem. Kolejna ważna rzecz to zabijanie kreatywności. Ja zacząłem od tego naszą rozmowę, że za Prusakami Amerykanie powiedzieli, że to ma być szkoła pracowników. Może nie każdy pracownik musi być tam przy taśmie w fabryce, nie trzeba być bardzo kreatywnym, ale jednak taka kreatywność na minimalnym poziomie potrzebna jest każdemu. My siebie sami uważaliśmy za taki naród, który potrafi, jak to się kolokwialnie mówi, kombinować, tak? Czyli potrafię zrobić coś z niczego.
Rozwiązać i ta bardzo
umiejętność zanika. I szkoła też nie znajduje na to odpowiedzi. Nie zadaję sobie pytania, dlaczego. Ja trochę widzę, dlaczego tak jest, tak? Bo jeżeli ja zadam rozprawkę i dzieci nie napiszą jej w domu, to czytam jedną, drugą, trzecią, dziesiątą i wszystkie brzmią tak samo. Oczywiście temat udowodnić, że zgoda buduje w oparciu o zemstę, to jest taki banał, co od ostatnich paru dekad czy parunastu pisał każdy i tutaj się prochu nie wymyśli. Natomiast u młodych ludzi jest pokusa, pierwsze co to wygooglać. I dlatego dostaję każdą rozprawkę taką samą, bo oni mieli wyszukiwać informacje. To taką prostą informację wyszukali, natomiast to nie o to chodziło. Mało tego, ja zadaję, proszę o narysowanie komiksu w oparciu, narysowanego w oparciu o któryś z mitów greckich i dostaję pierwszy i Rydwan wygląda tak samo jak na drugim obrazku. Kolejny komiks i wszędzie Rydwan wygląda tak samo. To jest prawdziwa historia. I pytam, ale jak to jest możliwe, że wy ten Rydwan narysowaliście tak samo? No wie pan, no bo pan powiedział taki temat, to my sobie wygooglaliśmy, jak wygląda Rydwan. No i ten był najprostszy dla wszystkich. I tutaj akurat potrafili wyszukać, ale to jest ten rodzaj kreatywności, który przydatny jest każdemu, żeby coś tak prostego wymyślić, jak parę obrazków. Tak? A to zanika i szkoła nie zadaje sobie pytań, dlaczego i jak to zrobić, żeby tak nie było, czy nie ma jakiegoś problemu. No bo te młyny Ministerstwa Edukacji mielą powoli, tam się co władza, to jest przepychanka ideologiczna raczej i takie problemy unikają. Dlatego trzeba zejść niżej i tam, gdzie te problemy są dostrzegalne, a może gdzieś indziej widzą inne.
A znaczy wiesz, to co powiedziałeś jest mi też dlatego bardzo bliskie w tym sensie, jakby zostawić pewną, nie pewną, zostawić samodzielność w działaniu zespołom szkół, dyrektorom i wraz z tą całą otoczką, która jest najbardziej zainteresowana, rodzicom, nauczycielom, dzieciakom, bo z kolei patrz, jak ile tych reform i prób i słów dotyczących edukacji. Jest książka Holta, takiego Amerykanina, gdzie w Stanach usiłowali zreformować tą edukację. I dla mnie był niesamowity koniec, bo on pisze, że po tych latach prób niestety to się wszystko nie udało. I on to napisał, chyba to sfinalizował w latach 60. I ja mówię, to on już w latach 60. stracił nadzieję, że ten system można zmienić. I mija. I jak się tak czyta tam Kena Robinsona, opowieści, różne fajne słowa i wszyscy jakby są zanurzeni w tych opowieściach i chodzi mi o to, ja jakby widzę ten problem trochę, że jakby władza przez to jakby różna, czy to na poziomie rządowym, czy samorządowym, nie chcąc oddać, jakby nie godzi się i to trzyma to. Reforma jest tylko i wyłącznie może być z góry. Jakaś taka typu tapeta, typu, a może nie, a może bez prac domowych. Taka śmieszna. A o ile byłoby prościej przełożyć to ryzyko na każdą szkołę, na każdy zespół i modlić się o to, żeby wśród nich trafiły się zespoły, nie wiem, 1, 2, 3%, które by rzeczywiście coś nowego zrobiły, bo na pewno to nie jest tak, że wszyscy stoją w blokach i wszystkie zespoły oczywiście, i dyrektorzy tak marzą i mają pomysł, żeby robić to inaczej. Większość rodziców i zespołów, jakbyśmy to zwolnili, sprowadzili na poziom dyrektorów, by powtarzało to samo. Ale trzymać kciuki, żeby parę procent było tymi, którzy próbując i robiąc prototypy, wprowadziliby coś, co powiałoby świeżością, bo okazałoby się efektywne i może by pociągnęło za tych niezdecydowanych.
Oczywiście, że tak. I wszystkie problemy, które napędzają, dają paliwo politykom tej czy innej frakcji, żeby się trochę poukładać pałkami. Czy ma być w szkole krzyżyk, czy ma nie być krzyżyka? Czy ma być hit, czy nie ma być hitu? Wszystkie te dyskusje były umarły w naturalny sposób. W naszej szkole, słuchajcie, chrześcijaństwo jest ważne, kto chce, to się zapisuje. A my tutaj będziemy tam wróżyć tarota, kiedy będą ferie. I...
Tak, a ci są sportowcy, a ci spędzają cały czas w lesie.
Tak, i tylko właśnie tutaj by trzeba takiej uczciwości. Trzeba by po pierwsze traktować ludzi jak dorosłych ludzi, a istnieje, i to znowu z kolei nie tylko u polityków, ale w społeczeństwie. Jest takie przekonanie, że gdzieś są starsi i mądrzejsi. Tak. No przecież ci ludzie się rekrutują spośród nas. Niektórzy są ode mnie mądrzejsi, bo znam takich, których uważam za bardzo inteligentnych ludzi i pomysłowych, i kreatywnych, a niektórzy myślę, że już nie w szachy, ale w warcaby by nawet nie mieli problem. I teraz skąd przekonanie, że to są ci aristoi, że oni będą teraz tutaj nam wymyślać proch? Nie pozbawiajmy sami siebie wolności. No wolna wola, którą każdy z nas, czy to w świetle chrześcijańskiej filozofii, czy w świetle koncepcji praw człowieka jest obdarzony, to jest prawo do działania albo powstrzymania się od działań. Ja chcę szkoły takiej i uważam, że chcę najlepszej dla swojego dziecka. I dlaczego ktoś ma mnie pozbawiać takiego prawa, bo pani X albo pani Y gdzieś w Warszawie uznaje, że ona to lepiej wymyśli.
I to jest paradoks jeszcze, że tyle się mówi o prawach rodziców, prawach dzieci, ale gdy przychodzi co do czego, że jakiś zespół rodziców chciałby robić to inaczej, i w tym nie ma nic zdrożnego. Nie. W cudzysłowie za swoje pieniądze, to przecież jak wiemy, to jest z naszych podatków, to raptem okazuje się, że ta centrala mówi nie. Na dodatek, przez to ta centrala bierze w tych czasach także niepewnych ryzyko za fiasko dotychczas realizowanej koncepcji. Kiedy wszystkie teorie gier i różnego typu ryzyka mówią o tym, że gdy je rozproszymy, to mniej będzie bolało i większa szansa na znalezienie własnego rozwiązania. I kiedy akademicy nie garną się do jakichś specjalnie fantastycznych rozwiązań i patrzą tylko z ciekawością, co robi się w szkołach, to jakże przydałoby się, a jeszcze z piątej, czy tam z 60 strony patrząc na to zjawisko, kiedy się tyle mówi o tym, żeby obywatele coś wzięli w swoich ręce, żeby poczuli swoją odpowiedzialność, to patrz. To, co ty mówisz. Rodzice muszą wziąć odpowiedzialność, muszą się zreflektować i dokonać wyboru jakiejś szkoły, albo zreflektować się, czy są z niej zadowoleni, czy nie. Zespoły muszą bardzo precyzyjnie określić swoją tożsamość i co chcą robić i nie zwalać to na gminę, czy na jakikolwiek inny organ prowadzący, czy na ministerstwo. No Paweł, powiem ci szczerze, że bardzo mi, jakby, jak to wypowiedziałeś, jak tak fajnie opowiedziałeś, to mi tak blisko do tego, ale jakbyś tak myślał, dlaczego tak nie może być?
Ale zobacz, ile się traci z perspektywy ludzi, którzy podgrzewają emocje publiczne. Tak jak powiedziałeś, oczywiście byłoby tak, że gdyby wprowadzić taką zupełną wolność, to zdecydowana większość rodziców wybrałaby tę szkołę, gdzie jest najbliżej, ewentualnie tam się pokłócili z dyrektorem 30 lat temu, to wybraliby inną po takim kluczu najprostszym by sobie wybierali. Natomiast pozostali w swojej wolności, by szukali, eksperymentowali, robili to na swój sposób, tak jak sobie chcą. Natomiast to paliwo dla dwóch plemion, Tutsi i Hutu, zostałoby bezpowrotnie utracone, bo dlaczego my się mamy nienawidzić? Jak ty chcesz szkoły, która miałaby wyglądać tak, to rób sobie szkołę tak. Ale jeżeli ja sobie życzę, żeby w tej szkole, do której chodzi moje dziecko, było tak, to nie odbieraj mi takiego prawa. I cała ta dyskusja zostaje natychmiast zlikwidowana, tak? Jest pełna swoboda i wolność. No i tracą na tym przede wszystkim ci, którzy z podgrzewania emocji publicznych żyją, osiągają sukcesy na swoją skalę i uważam, że to jest podstawowy problem.
Jest jeszcze jeden element. To ty powiedziałeś ten aspekt, kto żyje jakby z takiego układu. Tak, ci jakby podpuszczający, a z drugiej strony nasza współczesna szkoła to jest wielki biznes. Poczynając od fabryk mebli, rzeczy zabezpieczających, wynajmu przestrzeni, kursów, korków, przeróżnych takich rzeczy. Ta otoczka zainteresowana tym status quo jest wcale niezła. To trochę tak jak z opieką medyczną, gdy dotkniesz pewnych rzeczy, to duża część środowiska medycznego jest zainteresowana czymś takim, bo to napędza jakąś inną gałąź przemysłu związanego z ochroną zdrowia, która świetnie się rozwija, że czym tu gorzej, to tam lepiej. I też mając świadomość tego, to mi się wydaje, że zbyt dużo takich zagrożeń albo takich interesariuszy zewnętrznych, żeby ta reforma tak przyszła jakoś takiego, jakiegoś takiego wielkiego mózgu, wielkiego mędrca, prawda? Jakiegoś aeropagu, takiego mądrości. I najprostszym byłoby uwolnienie i danie swobody i odpowiedzialności tym, którzy taki są bezpośrednio zainteresowani, rodzice i dzieci. No jeżeli ktoś chce mieć zajęcia z dziećmi w tipi i w budynku szkoły zrobionych tanio z paru kontenerów, bo tam jest fajnie ciepło w zimę i jest fajny nauczyciel i możemy zrobić to niedrogo, ale mamy relacje, mamy to. Dlaczego ma tak nie robić, prawda?
No i dodałbym jeszcze, że lęk, bo od razu pojawi się w umysłach wielu od lewa do prawa, że ale jak to? To przecież oni będą robili taką szkołę, to jest straszne, bo tam będą właśnie dzieci uczyli w kontenerze. A ktoś inny powie, ale jak to? To przecież teraz wszystkie dzieci będą w mundurkach od linijki, bo ludzie wychowani w PRL przywykli, że nauczyciel nawet po paluchach może dać i taka będzie szkoła. No ja nie mam takich lęków. To znaczy ja nie uważam, żeby lęk to był dobry doradca, to znaczy inaczej, no, lęk bywa przydatnym. Niektórzy nie spadają z klifu albo nie wchodzą zbyt wysoko na drzewo przez lęk, tak. Więc on jest przydatny, ale w wielu dziedzinach życia on szkodzi. Postrzeganie zmiany jako czegoś złego, tak ad hoc, to jest coś niesłusznego. Zmiana niesie ze sobą sporo dobrego. Zauważ, powiedziałeś o uniwersytecie, że on nie wychodzi z żadną inicjatywą. Ja takie mam, nie mam zdania, ale stawiam pytanie. Czy formuła uniwersytetu się nie wyczerpała, przynajmniej w niektórych dziedzinach, bo gdzie nie spojrzę, jak się pojawia w przestrzeni publicznej coś rewolucyjnego, coś doskonałego, coś bardzo ciekawego, to są właściciele wielkich firm na świecie gdzieś tam, to są właściciele, to są wizjonerzy różnego rodzaju, którzy stawiają śmiałe tezy i stanowią nowy punkt odniesienia, tak jak kiedyś uniwersytet. Tam mam wrażenie, sobie siedzi ta kadra, oczywiście w niektórych dziedzinach ona tam nie odbiera sukcesów, ale w wielu nie widzę wypływającej żadnej świeżości, żadnej wizji, żadnych ciekawych pytań. Przecież jeszcze do niedawna uniwersytet wychodził z bardzo śmiałymi tezami. Miał ogromny wpływ na rzeczywistość, a teraz będą się kłócić, okładać pałkami, czy ten hit będzie, czy go nie będzie. Tak,
tak, tak. Także jakby marzy mi się, Bawle, żeby to, co mówisz, to znaczy pewne takie rozproszenie tej odpowiedzialności, jednocześnie przekazanie tej odpowiedzialności na zespoły szkolne, na te organy prowadzące nastąpiło. To jest związane pewnie z zmianami formalnymi, finansowymi, ale z drugiej strony niedużymi, bo generalnie zachowując nawet to, co jest. Tylko po prostu przekazać to, plus w dobie CEO, możemy tego nie nazywać bonem, ale pieniądz tak. Idzie za uczniem, jak to zwał, tak to zwał. To jest już rejestrowalne momentalnie.
Tym bardziej, że przepraszam, że wchodzę w słowo, podobnie jak w systemie służby zdrowia, ten system jest nieuczciwy skrajnie, bo wielu z nas korzysta z prywatnej oferty edukacyjnej, tak. Płacąc za to z własnej kieszeni, kiedy już de facto wydało na to. Tak. I to też nie jest uczciwe, tak jak w służbie zdrowia. Tak ja opuszczam miejsce w kolejce do okulisty i wydaję jakiegoś innego, ale tam ja już też zapłaciłem. To nie jest tak, że tam nie. Tak? I teraz gdyby wprowadzić inny sposób, nawet właśnie zachowując nawet strukturę początkowo przy tych zmianach, jakąś, czy ten bon edukacyjny, czy jakieś inne rozwiązanie. Ja wybieram szkołę, która za ten bon, bo to jest ta najbliższa rejonowa, realizuje wszystkie te podstawowe potrzeby, ale może to będzie szkoła, która będzie jeździectwo oferowała albo naukę gry na fortepianie i to odpowiednio więcej kosztuje i ja do tego bonu dołożę z własnej kieszeni, ale nie zapłacę de facto dwa razy za to samo. Tak jak jest szkoła rejonowa, za którą płacę ze swoich podatków, a wysyłam do niepublicznej czy prywatnej, bo świadczą lepszej jakości usługi. To nie jest uczciwe po prostu.
A co jest jeszcze ciekawe, tak jakby, bo warto przy tej naszej rozmowie może ten aspekt poruszyć. Jakby z doświadczeń, które jakby zbieramy nie tylko z naszych szkół, to najbardziej trochę flekowane zarobienie nowych rzeczy nie są szkoły, które są płatne, bo one wtedy mogą powiedzieć, że za te pieniądze subwencji realizuje to, co jest obowiązkowe, a za te wszystkie różne inne rzeczy płacimy z czesnego 2,5 tysiąca i co chcemy robić, to robimy, nie rozliczamy się z tego. Tylko paradoksalnie to dotyka tych szkół, które starają się być bezpłatne, to znaczy móc funkcjonować za otrzymaną subwencję, bo wtedy przychodzi urzędnik, który ma tylko pretekst, żeby stwierdzać, co jest właściwe, albo co niewłaściwe, albo zgodne, albo niezgodne. I łatwiej ukatrupić jest paradoksalnie pewnego typu inicjatywę, innowacje w szkole publicznej albo niepublicznej, która jest bezpłatna, niż w szkole płatnej. Co jeszcze dokonuje pewnego rozwarstwienia, bo wtedy co się okazuje, na pewne nowinki stać tych, którzy mogą wyłożyć te 2500, a nie tych, którzy po prostu chcą iść do szkoły, którą mogą wybrać, bo ich stać, bo jest bezpłatna.
Tak. Jeszcze bym dodał, że z kolei to generuje taką niezdrową roszczeniowość i przekonanie, że wszędzie musi być tak samo. Tak. To bardzo często doświadczamy, że u nas w szkole jest tak, ale ja chcę, żeby było inaczej. Przychodzi rodzic, który w tym przypadku jest trochę klientem, tak? To znaczy, mamy taką ofertę, możesz ją wybrać, ale nie. Ale dlaczego? Ja chcę, żeby było inaczej. No dobrze, to może pan wybrać inną szkołę i to nie ma, dalej możemy się lubić. I pojawia się często taka agresja, bo przecież wszędzie powinno być tak samo. I ja twierdzę, że to jest na tyle powszechne, że to jest efekt działania systemu, który sprawia, że ludzie naprawdę w ten sposób rozumują, że wszędzie wszyscy mają myśleć tak jak oni. No jak tamci strasznie źli będą, to będzie gorzej, więc muszą, ale i przychodzą ci drudzy i wszyscy muszą myśleć tak. To jest społecznie bardzo szkodliwe, bo my znowu się przestajemy lubić, szanować nawet. W absolutnej wolności wybierz to, co dla ciebie wygodne, a taką punktem granicznym jest tylko dobro dziecka. Nie można dziecka zmuszać do czegoś, co jest niegodziwe, ale wszystko inne jest dopuszczalne, dlatego że prawa rodzica do wychowywania dzieci w wolności jest ważniejsze niż to, co mnie się tam wydaje, tak? Albo co ja sam myślę, albo co jest, wynika z mojego systemu wartości. Ja nie mogę, nawet jeżeli uważam, że coś jest najważniejsze w świecie, to nie mogę wejść między rodzica i dziecko i temu dziecku wbrew rodzicowi, bo to będzie większa krzywda dla dziecka niż to, że on będzie żył w jakiejś nieprawdzie na przykład w moim przekonaniu, tak? Bo ta więź z rodzicem jest ważniejsza, prawa tego rodzica do dziecka, wolność tego rodzica i tego dziecka jest ważniejsza.
Tak, tak, pytanie, które pozostaje trochę na zakończenie tej naszej rozmowy, bo w jakiejś mierze to jest bardzo ciekawe, Pawle, bo jakby cały czas jakby krążymy wobec tej jednej podstawowej rzeczy, o której powiedziałeś, to znaczy te rozdrobnienie i na to pytanie się nie odpowiemy, ale co musiałoby nastąpić, bo to jest decyzja polityczna, doprowadzić do takiego rozdrobnienia, tak jak kiedyś decyzją polityczną była reforma samorządowa i tak dalej, żeby do takiego doszło. I tak się zastanawiam, czy ten system musi jeszcze czekać, aż się tak sypnąć i żeby było aż tak źle, że nie będzie wyjścia, bo wtedy zazwyczaj rządzący coś wyrzucają, jak już naprawdę nie widzą, co z tym zrobić, albo widzą minimalne korzyści z tego, że się tym zajmują, że nawet to jedno ministerstwo nie jest tego warte, prawda, żeby je komuś powierzyć. Ale generalnie jakby to z jednej strony brzmi bardzo pozytywnie, bo wydaje mi się, że to jest bardzo taki racjonalny sposób myślenia, i który można uargumentować, co on zmieni, ale z drugiej strony, od strony politycznej, wydaje się, że choć rewolucje się dzieją, że on miałby charakter taki kopernikański, jeżeli chodzi o system edukacji, a problem z takim systemem edukacji ma nie tylko Polska, tylko wszystkie kraje. Ale mam wrażenie, że kto szybciej odważy się na taki krok, ten wyskoczy z tych bloków szybciej.
Też mam takie wrażenie. Nie chciałbym myśleć, że im gorzej, tym lepiej. To znaczy, że będzie tak źle, że się nie da i dopiero wtedy, bo to jest też niebezpieczne myślenie. Natomiast rzeczywiście dostrzegam, że zmiana w systemie edukacji to musiał być element szerszych zmian, które będą dotyczyły w ogóle życia społecznego. Tak. Że w pewne rzeczy dotarliśmy do pewnych ślepych uliczek i trzeba zawrócić, bo jakby moja definicja, znaczy nie tylko moja, ale definicja głupoty, którą na własny użytek korzystam, mówi, że głupota to jest robić ciągle to samo, za każdym razem licząc na inny efekt. I my to od lat już, od dekad robimy ciągle to samo i za każdym razem liczymy na inny efekt. Trzeba odejść od tego myślenia i postawić na coś innego w szerokim kontekście. I to, co wydaje mi się, że nauczyciele, rodzice, dyrektorzy, działacze społeczni, wszyscy ludzie, którym ten temat jest bliski, mogą robić, to jest, i to będzie śmieszne, bo mówimy o edukacji, a rozwiązaniem jest edukacja. To znaczy, tak jak powiedziałem, ja uważam, że większość ludzi chce, żeby było jakoś, nie ma przekonania jak, że ludzie z reguły podporządkowują się. Też tak z historycznego punktu widzenia, rewolucje nie wybuchają wbrew temu, co w niektórych podręcznikach jest napisane, że prosty lud się zbuntował, bo widzieli niesprawiedliwość tam i ów. Nie. Ludzie się buntują, jak są ludzie, którzy widzą jakaś góreczka, jakaś elita, ludzie aspirujący do elity, którzy widzą potrzebę jakichś zmian i dopiero pociągają za sobą tłum, który daje się pociągnąć, bo widzi duże korzyści materialne albo inne, albo jest doprowadzony do ostateczności, na przykład z uwagi na głód, nędzę. Natomiast to musi być naprawdę ostateczność, bo zauważcie Państwo, że w historii były miejsca takie na świecie i takie okresy w historii, gdzie ludzie naprawdę cierpieli poważną nędzę i niesprawiedliwość i się nie buntowali, bo zabrakło tej elity, czy aspirujących do elity, tych, którzy byliby w stanie wzniecić rewolucję i dopiero pozyskać poparcie. Więc wracając, uważam, że kluczowa jest edukacja dla tych, którzy... żebyśmy rozmawiali po prostu i żebyśmy te wizje tej decentralizacji zaszczepili odpowiednio wielu i kiedy nadarzy się do okazji, ale to trzeba cierpliwości, bo to nie będzie tak, że za 10, a może za 50 lat, kiedy dojdzie do jakiejś poważnej zmiany, kiedy uznamy, że no nie, ciągle robimy to samo i ciągle jest źle pod jakimś względem, spróbujmy inaczej w szeregu różnych płaszczyzn takich życia społecznego i wtedy będzie odpowiednia duża grupa ludzi, która powie, dobra, słuchajcie, ale tu w edukacji też jest ten problem i też musimy to zrobić inaczej. I wtedy może się udać. Tylko na razie jest zbyt mało powszechna ta nawet wśród tych, którym temat jest bliski, zbyt mało osób rozumuje tak jak, nie chcę powiedzieć, że jak będą odrozumować tak jak my, ale zbyt mało osób pozwala sobie na taką wolność myślenia, że to może być inaczej, że twoja wizja nie musi być zła, może być genialna, że mundurki codziennie i będą wszystko jako dzienniki, masz prawo do tej wizji, ale tym z kontenera zostaw prawo do ich. I to będzie rozwiązanie, bo siłą rzeczy zaczną wówczas stawać się popularnymi też szkoły, które robią to dobrze.
Tak, po prostu dobrze.
Po prostu dobrze. Oczywiście cały szereg będzie tych przeciętnych, które będą ludziom odpowiadały, ale od razu pojawią się takie, które zyskają opinie świetnych, elitarnych, takich, które z których wyrosło mnóstwo ciekawych ludzi, będą inne. Część pewnie upadnie i to jest dobre, to jest zdrowe, tak właśnie ma być.
Ale Pawle, tak na zakończenie życzę ci, nie żeby ty, bo ty jesteś jeszcze młody, ale żebym ja mógł doczekać i zobaczyć, jaką szkołę w tym modelu ty stworzysz, żebyś miał okazję stworzyć taką szkołę, jaka ci się marzy, bo ty i wiele osób, których obaj znamy, mają ku temu potencjał i szkoda, żeby on nie został, jakby to powiedzieć, przepracowany.
Tak uważam.
Wielki dziękuję za rozmowę, dziękuję i za inspirację i za taką uodważnienie do działania. Wielki dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka
i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.